Cześć, witam Was w tym odcinku The Self-Love Edit Podcast, który powstał w partnerstwie z Glove. Zresztą w ramach pierwszego sezonu rozmawiałam także z założycielką Glove, Moną Żachowską. I dzisiaj mam zaszczyt podarować Wam swój pierwszy w mojej influencerskiej karierze kod zniżkowy, bo że sama nie wierzę, że mam kod zniżkowy. To jest sobie jakiś milestone. Mam nadzieję, że moja mama tego słucha. Mianowicie z kodem... Z kodem SELF25, SELF25 macie, uwaga, uwaga, 25% zniżki na cały asortyment na stronie internetowej glove.co, czyli glov.co. Niezależnie od tego, gdzie jesteście na świecie, zachęcam Was, abyście wykorzystali ten kod, by wypróbować lub zaopatrzyć się może w Wasze ulubione itemy od Glove. Bo ja osobiście nie mogę żyć bez rękawiczki do peelingowania ciała. Uważam, że jeden z ich najnowszych produktów, Scrubex, też jest totalnym must-have'em. No i oczywiście oryginalna rękawiczka do zmywania makijażu zaoszczędzi Wam wiele kłopotów, wielu wacików i bardzo, bardzo dużo płynu micelarnego. Także dajcie znać, jeżeli skorzystacie, dajcie znać, jak Wam się sprawdzają produkty. A tymczasem zapraszam do posłuchania tego odcinka The Self-Love Edit Podcast. Cześć, witam Was w tym odcinku The Self-Love Edit Podcast. Dzisiaj czeka na nas troszeczkę nowości, ponieważ rozmawiałam już z kosmetyczkami, z lekarzami, z blogerami, insta-influencerami, z aktorami, ale jeszcze nie z piosenkarzami tak stricte. A siedzi ze mną Magda Bereda. Cześć Magdo.
Cześć.
Jak się dzisiaj masz?
Dobrze, bardzo mi miło, że mogę tutaj z Tobą być i dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję, że do mnie przyszłaś i za całą cierpliwość dzisiaj, bo słuchajcie, Magda pomagała mi ustawiać sprzęt. Po nagraniu ponad 20 odcinków pierwszy raz miałam dzisiaj takie problemy techniczne, także dziękuję naprawdę.
Ja tak nie do końca się na tym znam, po prostu czasami jak w domu nagrywam, to gdzieś tam oglądam tutoriale i przez to, ale mam nadzieję, że pomogłam.
Myślę, że po tej rozmowie jasne będzie, że raczej troszeczkę musisz się znać ze względu na to, co robisz, ponieważ źródła mówią, że prowadzisz najbardziej popularny kanał YouTube muzyczny na polskiej stronie YouTube'a, tak? Na polskim YouTubie. Co masz na ten temat do powiedzenia?
Nie wiem, czy tak jest, ale jeśli tak, to, no, to się mega, mega cieszę. I no, pamiętam, jak to wszystko się zaczynało i to strasznie miłe jest, kiedy na przykład mogę być teraz w tym miejscu i chociażby z Tobą rozmawiać.
Wiesz, tak patrzyłam sobie przez Twoje... Dziękuję. Patrzyłam sobie po Twoich kanałach i masz prawie milion subskrybujących na YouTubie, prawie milion na Instagramie. Na TikToku. Czy myślisz czasem o tym, ile to jest faktycznie ludzi? Czy jakoś tak zupełnie lejtowo to traktujesz i nie dociera to tak do końca?
Znaczy, jak na przykład była kwarantanna, to nie docierało tak do końca, bo nie było tej styczności z ludźmi. A jak na przykład ostatnio grałam taki w sumie pierwszy koncert, gdzie zaśpiewałam kilka piosenek już ze swojej płyty nadchodzącej, to strasznie się stresowałam, bo przecież nikt nie znał tych piosenek, że coś pójdzie nie tak, że im się nie spodoba. A potem otrzymałam wiadomości na Instagramie, że Magda, jesteśmy pod sceną. I takie, kurczę, oni czekają. To naprawdę są, to nie jest tak, że to są liczby, tylko to są prawdziwi ludzie, którzy mają kontakt, którzy potem przychodzą na koncerty. No, a wracając do tych tekstów, to w sumie wydzwonili się tak, że odpalili sobie teksty w internecie, które gdzieś tam kiedyś przemycałam i bardzo śpiewali mądrze ze mną.
Bardzo mądrze. A co w takim razie z tymi ludźmi tak na co dzień na ulicy? Teraz już wychodzimy z domu i dużo osób podchodzi i cię rozpoznaje?
No zdarza się. Bardzo często na przykład w jakiejś galerii. I w sumie jak jeżdżę do innych miast niż Warszawa, to tam faktycznie spotykam się z ludźmi, którzy chcą podejść, porozmawiać. No i to jest mega, mega miłe, że tak się decydują, że nie wstydzą się. No bo ja zawsze powtarzam, że no jestem takim samym człowiekiem jak oni i fajnie, kiedy możemy siebie zobaczyć na żywo.
Fajnie, że masz do tego takie miłe i naprawdę wręcz skromne podejście, bo żeby w ogóle dać trochę lepsze intro, powiedziałam, że prowadzisz największy kanał muzyczny na polskim YouTubie, a chodzi o to, że oprócz vlogów, które nagrywasz, to nagrywasz przede wszystkim covery, tak? I od tego się zaczęło, prawda?
Zaczęło się w sumie chyba od coveru, z tego co pamiętam, to było strasznie dawno.
Pamiętasz pierwszy?
Tak, to było Because of You, Kelly Clarkson. Ale to było, wiesz, ten mój głośnik był taki w ogóle totalnie taki dziecinny i tak dalej. No ale strasznie chciałam pojechać do studia, więc mój brat cioteczny miał kolegę, który tak się tym nie zajmował profesjonalnie, ale to była jego pasja. No i mogliśmy tam pojechać, trzeba było się przebić przez jakieś krzaki i tak dalej, ale się udało. To tak jakoś 14 właśnie.
Okej.
Udało się, zaśpiewałam, potem mieliśmy jakby ścieżkę, która była, no nie było wideo, więc stwierdziliśmy, że dobra, to damy jakieś zdjęcie i wrzucimy na YouTube'a. No i ten cover sobie był, a później, później jakoś tak nam właśnie z tym moim kuzynem Damianem, no chcieliśmy, zainspirowaliśmy się tym, że ludzie faktycznie w internecie, czy nawet no w Stanach najbardziej wtedy to się odbywało, że nagrywali teledyski, nagrywali wideo i chcieliśmy nagrać taki teledysk, więc wymyśliliśmy cały scenariusz. No i ja stworzyłam piosenkę, taką autorską. Ona była po angielsku, nazywała się Be Strong. Tak, ale no i nagraliśmy teledysk. Pamiętam, że tam działy się różne rzeczy nawet.
Mam już jedno pytanie, przepraszam, bo po pierwsze Be Strong, autorska piosenka, którą sama napisałaś i skomponowałaś, tak? Mm-hmm. Miałaś 14 lat.
Tak.
Poza tym, czy ty wtedy już byłaś takim bardzo umuzykalnionym dzieckiem? To znaczy, chodziłaś do jakiejś szkoły muzycznej, śpiewałaś, czy to była taka pasja w pokoju?
Nie, no totalnie. Ja pamiętam, że bardzo chciałam iść do szkoły muzycznej, to moja mama miała jakiegoś znajomego, który właśnie miał styczność ze szkołą muzyczną i powiedział, że no niestety jestem już za stara i faktycznie jak poszłam do szkoły, to powiedzieli mi, że no że nie, że już nie, mam 14 lat i to już jest za dużo. No więc stwierdziłam, no dobra, no to jak wy mnie nie chcecie, to sama sobie poradzę. No i odpalałam właśnie YouTube'a, tutoriale i sobie sama grałam na pianinie. Totalnie nie wiedziałam, jak się komponuje, jak się pisze teksty, po prostu tak jakoś to wyszło i do tej pory jest to takie magiczne przez to.
A zawsze byłaś taka odważna?
Nie, no co ty, no totalnie nie.
Bo to właśnie było sednem tego mojego pytania, że czy byłaś już taka umuzykalniona, to było takie bardziej poboczne, bo to co robisz i to jak zaczęłaś, według mnie wymaga bardzo dużo odwagi, bo sama pamiętam te czasy i jako dziecko też bardzo dużo śpiewałam i faktycznie się też tego uczyłam, ale nie miałam jaj do tego, szczerze mówiąc. I wydaje mi się, że to naprawdę wymaga, no wiesz, takiej stanowczości, takiego zaparcia, żeby nie dość, że w ogóle, wiesz, nie nagrywałaś tylko sama w pokoju, tylko pojechałaś do studio. Nawet jeżeli musiałaś się przebijać przez krzaki, no to już po prostu ma troszeczkę taki bardziej poważny wydźwięk, tak?
No tak, ale z drugiej strony ja pamiętam, jak to było, że się wstydziłam nawet śpiewać przy rodzicach, że wstydziłam się, jak miałam zaśpiewać na jakimś przedstawieniu i tak naprawdę była taka dziewczynka na YouTubie, która się nazywała Connie Talbot i nie wiem, może kojarzysz?
Tak,
kojarzysz?
Tak.
No i ona wystąpiła w Mam Talent brytyjskim. I ona potem nagrywała swoje covery, tata jej pomagał, miała mikrofon i tak dalej. No i ja strasznie chciałam też, tak chciałam po prostu stanąć na tej scenie i podziwiałam ją za taką odwagę, mimo tego, że ona miała 6 lat, a ja miałam wtedy no trochę więcej, więc stwierdziłam, no dobra, od czegoś trzeba zacząć, no i powiedziałam mamie, że chcę wystąpić na takim szkolnym konkursie i pamiętam ten moment, jak strasznie się stresowałam i pamiętam to wykonanie i no nie, okay. To nie powinno mieć miejsca. Dawno i nieprawda, ale no z drugiej strony gdyby nie to, to bym nie poczuła tej magii sceny. W sumie pewnie też jak tutaj jesteś sobie, to na początku się stresujesz, a potem jak już gadasz, to kurczę, to jest to, co lubię.
Jeszcze teraz mam tremę na przykład, nie? Wiem, że ona już tak powoli schodzi, ale też pamiętam swój pierwszy odcinek, który nagrałam totalnie na spontanie z Sandrą Kubicką, znaczy totalnie na spontanie, co to znaczy. Miesiąc się do tego przygotowywałam, że już byłam w kontakcie z Gosią, jej menadżerką, że wiedziałam, że one to chcą zrobić, tylko sama pewnie wiesz, jak to jest ciężko dograć termin.
No tak.
I w końcu wyszło tak, że chyba w piątek mieliśmy nagrywać, a w czwartek w ogóle o 22:00 Gosia do mnie pisze, że jutro możesz nagrać odcinek z Sandrą Kubicką, a wiesz, ja mieszkam pod Trójmiastem, generalnie nagrywałam w Warszawie, nie miałam miejsca, ledwo co miałam dwa mikrofony, którymi mogłam nagrywać, więc faktycznie tam trema była ogromna i z odcinka na odcinek ona ogólnie była coraz mniejsza, ale zawsze jak się z kimś spotykam, mam taką, wiesz, takie ogólne poczucie, że chciałabym dobrze wypaść, chciałabym, żeby moi goście czuli się dobrze przed tym mikrofonem,
takie normalne.
Żeby mi się to podobało, jasne.
To bardziej takie, że chcesz, żeby wyszło dobrze i stąd ta trema, nie taka, że trema przed rozmową, czy po prostu taka motywująca, mam wrażenie.
Dokładnie. Wiesz co, do sceny na pewno jeszcze przejdziemy, bo tutaj jestem mocno zaintrygowana i chciałabym o tym porozmawiać. Zrobiłaś też o nas Sandrę Kubicką, no bo byłyście tak, w zeszłym sezonie razem w Tańcu z Gwiazdami, także myślę, że o tym nam się pewnie też jeszcze uda dzisiaj wspomnieć. Ale a propos tego właśnie startu na YouTubie, bo wtedy to był tylko YouTube, prawda? Jeszcze nawet pewnie nie, no bo to był 2011, Instagram chyba powstał w 2013, więc...
No tak, faktycznie pamiętam, jak zakładałam Instagrama, ale miałam jeszcze bloga.
Okej.
Okay. I na tym blogu, no pamiętam mój pierwszy post, to tam chyba były 3 zdania napisane, że resztę opowiem wam w następnym poście.
Bo następny post czy nie było?
Nie no, był. Okay. Było ich dużo. I później faktycznie stało się to taką moją, takim pamiętnikiem. Mm-hmm. I w pewnym momencie, jak zaczęłam nagrywać na YouTubie, jak pojawiały się jakieś występy i też jakieś trochę obowiązki z tym wszystkim związane. Mm-hmm. Robiła się taka praca. I potem ten blog został po prostu tak trochę zapomniany przeze mnie i brakowało mi w sumie tego możliwości takiej pisania. No i tak mega się cieszę, dlatego że niedługo właśnie będę mogła wydać taki swój pamiętnik.
Cieszę się. Bardzo fajnie. W ogóle co za piękne takie, nie chciałabym mówić, że zakończenie, bo absolutnie, ale tylko zwieńczenie pewnego cyklu, prawda?
Tak, dokładnie.
Dobra, czyli blog, YouTube i od początku, kiedy wstawiałaś filmiki, miałaś na to jakąś strategię? Zakładam, że nie. Po prostu nagrywałaś,
nie, totalnie nie. Potem spotkałam się z moim obecnym chłopakiem i wtedy jeszcze nie był moim chłopakiem i po prostu on mi powiedział, że Magda, wiesz, że można robić miniatury na filmach?
Miniatury. No, pamiętam w ogóle, jak kiedyś YouTube wyglądał, w sensie nawet sam interfejs zupełnie inaczej, no nie? I moim kolejnym pytaniem a propos właśnie tego YouTube'a jest długi okres czasu wrzucałaś te filmiki, no bo to na początku na pewno rosło bardzo organicznie, prawda? I wydaje mi się, że wkurzające trochę w internecie, szczególnie jak się bardzo chce tworzyć, jest to, że można się starać i stawać na rzęsach, ale czasem ciężko jest faktycznie zdobyć to szerokie grono odbiorców, no nie? Bo to zależy od bardzo wielu rzeczy. I czy miałaś właśnie takie poczucie na początku, że wstawiasz te filmiki, ale no do końca tak nie rosną? Czy faktycznie widziałeś, że od początku fajnie rosła ci grupa odbiorców?
No nie było tak, że to rosło od początku. I też często pojawił się jakiś hejt, jak na przykład moi znajomi to zobaczyli, to oczywiście tam jakieś niki sobie zmieniali i no i się pojawiały jakieś hejty.
To chyba nieznajomi, to znaczy no niezbyt mili.
No nie, tak, niezbyt mili, ale no mimo wszystko robiłam to i w sumie... No, nie udawało się na początku totalnie. A jak patrzyłam na jakieś kanały, które mnie inspirowały, właśnie typu takie dziewczyny w moim wieku, które też śpiewały, i patrzyłam, że one mają takie wsparcie w tych ludziach, że jak wrzucają, to ktoś ich pochwali. No i strasznie chciałam też poczuć coś takiego, że to, co robię, ma sens. Więc w pewnym momencie faktycznie już było tak, że nie wiedziałam, czy z tego zrezygnować, czy ja powinnam to robić, czy może to w ogóle jest faktycznie jakieś pośmiewisko. Ale zauważyłam, że ja sama się rozwijam dzięki temu, że na przykład rozmawiam przed kamerą i się tego nie wstydzę i w sumie też mogę się wygadać i też może komuś przy okazji pomóc. Zdarzały się też takie wiadomości, że w sumie Magda, mam podobnie jak ty i w sumie się uśmiechnęłam dzięki tobie, więc to było zawsze taki kop, że to warto robić to, co się robi.
Fajnie, że szukałaś w tym wszystkim takich pozytywów. Te dziewczyny, o których mówiłaś, że widziałaś, że one mają takie wsparcie, tak? Te śpiewające z YouTube'a. Mm-hmm. Czy to były głównie dziewczyny z zagranicy?
Tak, totalnie.
Czy troszeczkę idąc, może wyprzedzając tok tej rozmowy, to znalazłaś, uważasz, że masz teraz taką platformę, która jest pozytywna i wspierająca?
Myślę, że tak. Myślę, że teraz ludzie, którzy piszą jakieś komentarze, to ja czasami po prostu wiem, kto to jest, bo widzieliśmy się na żywo na przykład, bo przyszedł na koncert. I na przykład na Instagramie tak czuję, że tam jest taka grupa takich po prostu przyjaciół, że oni wspierają, że jak jest dobrze, to są, jak jest źle, to też są. I jakby no, zawsze chcę być po prostu szczera z tymi ludźmi.
Uważasz, że to jest taka trochę cecha tego polskiego internetu, że na początku wszystko musi się spotkać z hejtem i dezaprobatą?
Trochę tak, chyba szczególnie w Polsce. No właśnie... Bo robisz coś innego, prawda? I jest tutaj takie szufladkowanie, że jeśli nie pójdziesz do normalnej pracy, to w sumie co to jest za praca i to w ogóle nie kosztuje cię żadnej energii. A tak naprawdę to tak. Jest duża praca. Sama wiesz, że stresujesz się, musisz podłączyć mikrofon. Później...
Ale potem przychodzi Magda Barena i jest bohaterem godziny.
Nie, ale no wiesz, że jakby potem to też się odbija. Ja sama po sobie wiem, że na przykład jest dużo teraz stresu z wydaniem płyty, że jest dużo stresu z jakimiś właśnie takimi rzeczami, o których ludzie nie mają pojęcia, bo na przykład dystrybucja, na przykład żeby gdzieś się faktycznie móc zaprezentować tę płytę i tak dalej. To wszystko gdzieś tam jest trochę na mojej głowie i to jest ogromny stres, co się potem odbija na przykład na zdrowiu i tym, że na przykład nie możesz potem spać, że potem jesteś zmęczony, a ludzie od ciebie oczekują, że będziesz uśmiechnięta. Więc jest dużo takich rzeczy, które nie są fajne, ale przychodzi ten moment, kiedy wchodzisz na scenę i nagle to wszystko złe, co było, znika.
Okej. Okay. A co według ciebie jesteś w stanie to określić? Co się zmieniło, że właśnie z takiego... Nie chciałabym mówić zupełnego braku wsparcia, bo nie chciałabym ujmować tym osobom, które z tobą od początku były. Tak. Ale właśnie wiesz, że co się zmieniło, że faktycznie ta platforma zaczęła rosnąć i że to zaczęła być dobra platforma. A platforma oczywiście mam na myśli tych odbiorców, tak, kolektywnie.
No to było w sumie coś takiego zabawnego, bo powstała piosenka Siedź tu cicho pod melodię Despacito, czyli no wielkiego hitu. I to był w sumie taki apel do hejterów. I powstało to tak, nie jakby, że zamierzałam o tym napisać, po prostu tak jakoś płynęło to z serducha, że chciałabym o tym napisać, że jest tyle ludzi, którzy padają ofiarą hejtu, czy nawet w takim normalnym życiu. I napisałam, puściłam w ogóle moim rodzicom, mojemu bratu i oni powiedzieli, nie no Magda, może nie, no bo jeśli tam zhejtują ciebie za to, jeśli poleci faktycznie taki hejt mocny, no bo jest to w sumie hit i nie wiem, czy warto robić takie rzeczy. No ale stwierdziłam jakoś tak, że ciągnęło mnie, żeby to wrzucić. I wrzuciłam, po czym mój brat cały czas sprawdzał wyświetlenia i razem się jaraliśmy, kiedy nagle przez tydzień wybiło chyba 1 000 000 wyświetleń i subskrypcje urosły do 100 tysięcy. Po prostu jak patrzyło się na ten licznik z 10 tysięcy na 100 tysięcy. Jak się patrzyło na ten licznik, to po prostu te liczby tak wariowały. Cały czas gdzieś tam 1000 dochodził, potrafił w godzinę dojść, więc no ja nie pamiętam... Pamiętam tylko to, że strasznie się cieszyłam i po prostu budziłam się rano. Ludzie mnie zauważyli. Jest tyle pozytywnych komentarzy i jakby coś niesamowitego. Nie potrafię nawet tego opisać, bo to było ogromne szczęście.
A który to był mniej więcej rok, pamiętasz? Bo ja właśnie nie mogę sobie przypomnieć w ogóle, kiedy Despacito wyszło.
To było chyba 3 lata temu jakoś.
3 lata temu versus 2011. To 6 lat, tak?
Tak.
Tworzyłaś i...
Nic z tego nie było zbytnio.
Ale uważałaś to do momentu Despacito, no bo teraz tak naprawdę YouTube i wszystko, co wokół tego się dzieje, to jest twoją pracą, tak? Ale przed tym remake'iem Despacito, czy dla ciebie YouTube wtedy już był pracą i w ogóle social media, czy to był po prostu taki passion project?
Nie, no to totalnie. Ja w ogóle na nic nie liczyłam. Ja chciałam najbardziej chyba pojechać do studia i nagrać wszystkie piosenki, które do tej pory napisałam. To było takie moje ogromne marzenie. Nawet nie o płycie, po prostu, żeby one wyszły, żeby było tak profesjonalnie zrobione i żeby tak, żeby ludzie mogli sobie po prostu posłuchać. A YouTube był takim w sumie taką pasją, że mogłam tam coś w sumie powiedzieć, też w sumie mogłam coś zaśpiewać w jakiejś swojej interpretacji i to wrzucałam i to się nie klikało i tak sobie zapominałam i dalej sobie wrzucałam. Wydaje mi się, że warto zawsze jakby systematycznie nagrywać i dać ludziom poczuć możliwość takiej szczerości, takiej naturalności i faktycznie jak to Despacito wybuchło, to ludzie zostali. To nie jest tak, że oni obejrzeli, tylko oni faktycznie zasubskrybowali. Nie wiem dlaczego w sumie, bo to jest dziwne.
A może właśnie dlatego, bo już miałaś te treści?
Właśnie też się nad tym zastanawiałam, bo kiedy było Despacito, to ludzie zaczęli przeglądać też inne filmy, które nagrałam. I oni chyba po prostu zostali, no bo im się spodobało. Tak mi się wydaje.
Fajnie. I Jak się wtedy zmieniło twoje życie? Jeżeli tak to mogę, wiesz, może to brzmi tak trochę, wiesz, filmowo, no nie? Ale wiesz, o co chodzi.
Zmieniło się, dlatego że chciałaś jeszcze bardziej nagrywać, jeszcze coś pokazać więcej. I wtedy pomyślałam, to jest ten czas, kiedy mogę pokazać już swoją piosenkę? No i w sumie wszyscy bliscy powiedzieli, no pokaż, no dlaczego nie, skoro napisałaś coś.
Ty cały czas miałaś taki ogromny drive do tego, żeby w ogóle robić swoją muzykę, prawda?
Tak, tak. No i faktycznie po tym Despacito od razu wrzuciłam swoją piosenkę, nagraną tak bardzo akustycznie, w swoim pokoju oczywiście i po angielsku i ludzie faktycznie to obejrzeli i im się spodobała.
Mhm. Porozmawiamy zaraz o twojej autorskiej muzyce, bo jestem tego super ciekawa. Powiedz mi tylko proszę jeszcze, ten moment właśnie jeszcze, wracając do remake'u Despacito i do twojej nagłej sławy w sumie, taka sława troszeczkę przez noc, taki ogromny boost, bo no 100 tysięcy to już jest coś, nie? To już jest naprawdę duży próg.
No tak, to było od razu takim moim wielkim marzeniem też było, żeby zdobyć ten przycisk YouTube'a, który leci do nas no, z Ameryki.
Iconic.
Tak, tak. A tu nagle w tydzień jest.
To jest, wiesz, to był taki w sumie też moment, że co, to było 3 lata temu, czyli ty też właśnie miałaś około 20 lat już, tak?
19, no tak, 20. Tak, właśnie.
I to jest w sumie taki dosyć krytyczny chyba moment w punkcie tak, każdego młodego tak. człowieka, bo jesteś gdzieś tam tu przejść z tego dzieciństwa, nastoletności, w dorosłość, takie kurczę, wypadałoby jakoś, nie wiem, zapłacić rachunki, zrobić coś ze swoim życiem, a wcześniej ten YouTube nie był dla ciebie pracą. Pasjonowałaś się mocno YouTube'em, w sensie YouTube'em muzyką. Mówiłaś, że ten YouTube gdzieś tam był, chciałaś nagrywać swoją muzykę. I nagle zobaczyłaś tą możliwość, tak? Znaczy nagle, w sumie głupie słowo, przepraszam, ale zobaczyłaś możliwość po tym, jak faktycznie miałaś boost tych wszystkich obserwatorów?
Znaczy, ja wcześniej trochę występowałam i, no i dla mnie takim ważnym punktem było to, żeby móc po prostu śpiewać na scenie swoją okay. muzykę. Kiedy zobaczyłam, że ten YouTube faktycznie się jakby zaczął rosnąć i wrzucałam tam coraz jakieś takie wymyślne pomysły, totalnie no jakieś piosenki z komentarzy, więc bawiłam się tą muzyką, po czym zaczęły się eventy, na których mogłam po prostu śpiewać jako w sumie nielubiane przeze mnie słowo youtuberka.
Okej, okay. Influencer, youtuberka to zawsze są takie
tak.
słowa, które w zasadzie według mnie zasługują na ogromny respekt i za którymi bardzo dużo się kryje, ale ludzie lubią je tak spłycać.
Tak, tak, no bo jednak ten YouTube jest bardzo szeroki i no i jedni robią dziwne rzeczy, drugie robią trochę mądrzejsze, a i tak jesteś zapisywany w tym samym worze, więc no tak nie do końca to czuję.
Jesteś piosenkarką. Muzykiem.
Jeśli tak mówisz, to jest mi bardzo miło. Ja czuję, że zawsze jestem po prostu tą Magdą, która sobie tworzy
jesteś
muzykę.
Magdą.
Tak.
A powiedziałaś o występach, czyli występowałaś od kiedy? Od tego talent show szkolnego?
Tak, od tego talent show tak naprawdę poczułam, że na tej scenie jest fajnie i chciałam coraz więcej. Mimo, że ten stres był, to on był taki fajny się stał po prostu.
A jak sobie wynajdowałaś sceny do
no na występów? Początku faktycznie była to szkoła. Potem zapisałam się do takiego, znaczy rodzice zapisali mnie do takiego studia wokalnego. I tam się poznałam z Bartkiem Caboniem, gdzie no po prostu szkoliłam swój głos. Tak po raz pierwszy mogłam pójść na taką profesjonalny trening wokalny. I tam często były takie koncerty, po prostu tej szkoły, tak? I w sumie no, tam też lubiłam występować i zawsze ten Bartek mówił, że Magda, masz swoje piosenki, no to możesz tam zaśpiewać swoją piosenkę. No to ja leciałam jak na skrzydłach, mimo tego, że się stresowałam na maksa, no to zawsze, zawsze bardzo chętnie. No i potem w sumie jak ten YouTube się rozkręcił, no to faktycznie mogłam zagrać takie jakieś mini swoje koncerciki na jakichś eventach, na jakichś takich mniejszych scenach.
Okej. Okay. A jak YouTube się rozkręcił, to co wtedy robiłaś? Gdzie byłaś w swoim życiu?
To było po tym, jak zrezygnowałam ze studiów.
Czemu co drugi gość tutaj mam wrażenie to mówi? Nie, serio, widzę taką tendencję.
No tak, bo nie wiem, mam wrażenie, że te studia pochłaniają trochę nasz czas. I ja na przykład jak byłam na realizacji dźwięku przez pół roku, to ja pamiętam tylko matematykę, której się uczyłam. Więc jakby...
No w sumie tak, inżynieria
no,
to
no,
jest.
No nie? Tak, więc no niestety to było potrzebne, ale to strasznie zniechęca, bo chciałbyś już, nie wiem, nagrać coś, spróbować, żeby ktoś ci powiedział, jak zrobić, żeby było tak i wtedy ty już to wiesz, tak? A musiałaś się uczyć, no, liczyć matematyki, no więc...
Czy to było łatwą decyzją, żeby zrezygnować ze szkoły?
No nie było łatwe, bo nie było nic jakby w zanadrzu. Tylko ja jestem zawsze tego zdania, że jeśli masz plan A, to po co ci plan B, skoro na tym A chcesz się skupić?
Czyli jesteś fanką stawiania na jedną kartę bardziej, tak? I faktycznie tak, skupienia się
tak,
na
tym. Tak, okay,
i co? I rzuciłaś szkołę i budzisz się następnego dnia rano i co robisz? Kawę. Dalej?
No... No dalej nagrywałam w sumie i pamiętam taki moment, bo to chyba było już po tym, jak rzuciłam szkołę, że mogłam pojechać na taki event. Moja mama mnie zgłosiła. Ja powiedziałam jej, mamo, to jest bez sensu, bo i tak nikt mnie w ogóle nie przyjmie, bo kim ja w ogóle jestem? Ja jestem nikim. Ja po prostu sobie tylko nagrywam i w ogóle nie mam żadnych wyświetleń. A tam są ludzie, którzy mają te wyświetlenia, którzy są znani, których ludzie chcą poznać. No więc... Okazało się, że ja o tym w sumie, ja zapomniałam o tej całej sytuacji i nagle mama mówi, że słuchaj, jedziemy do Wrocławia, bo masz wystąpić na tym evencie. Ja mówię, jak to, odezwali się? Ona mówi, że tak. Ja mówię, nie no co ty, przecież na pewno za chwilę odpiszą, że nie odbędzie się, czy tam, że jednak nie mogę i tak dalej. No ale okazało się, że się odbyło. No i tam poznałam Łukasza, tego mojego obecnego chłopaka. No. Który odpisał właśnie do tego maila, że tak, bardzo chętnie widziałbym Magdę na scenie, bo bardzo mu się podoba, jak śpiewam. Więc no, wystąpiłam tam i tak się poznaliśmy. Ja się pamiętam, że strasznie się jego, jakby stresowałam się jego. Nie chciałam
pozdrawiamy
się...
Łukasza.
Tak, pozdrawiamy Łukasza, ale stresowałam się. Mama mi mówi, Magda, idź się pożegnać chociaż, podziękuj. Ja mówię, mamo, już dziękowałam, nie będę się żegnać, no bo zobacz, on je przecież teraz, na pewno jest zmęczony. Mama, idź podziękuj, no bo to dzięki niemu tu jesteś. Ja mówię, no nie, no ale w końcu podziękowałam, no i potem się spotkaliśmy jeszcze raz. Na innym evencie przyjechał, nie wiadomo, do tej pory nie wiem dlaczego tam przyjechał, ale był.
Nie wiadomo dlaczego przyjechał, tak?
Nie wiadomo.
Patrzy się wymownie na Magdę. O, wow, kurczyłam dzisiaj taki dzień, że też właśnie rozmawiałam z koleżanką i opowiadała mi o tym, jak poznała obecnego chłopaka w ogóle zupełnie. Widzieli się rok wcześniej, w ogóle się nie znając i on pamiętał to spotkanie i wiesz, jakby po prostu to jak czasem, no nie wiem, mogę użyć tego słowa przeznaczenie.
No czasami
jest, wiesz,
to takie
zagmatwane, to jest aż szokujące.
Tak.
Wow, kurczę, wiesz, dużo informacji, tak sobie właśnie myślę, bo w związku z odcinkami moimi, które już wychodziły i też z rzeczami, które ja mówiłam gdzieś tam o swoich przeżyciach, bo ja skończyłam akurat studia, ale z wielkim bólem. Jak miałam 18 lat, to założyłam swoją pierwszą firmę, założyłam firmę produkującą kosmetyki i markę wraz z tym. No i właśnie miałam rok przerwy między liceum a studiami, żeby się na tym skupić i potem zdecydowałam się na te studia. Studentka to za mnie była...
Ja tak samo właśnie, no.
Tak? Właśnie, no to słuchaj, studentka za mnie generalnie była marna, bo niezbyt często pojawiałam się na tych zajęciach. Jeszcze studiowałam w Londynie i co 2 tygodnie byłam w Polsce, bo musiałam coś ogarniać, ale skończyłam w tym roku w kwarantannie studia. Normalny, w normalnym trybie, w normalnym czasie, na piątkę.
No
nie wiem, jak
rewelacje
to zrobiłam. Dziękuję. Do czego zmierzam, to to, że dostaję bardzo dużo wiadomości, ponieważ gdzieś tam ja uważam, że te studia nie są potrzebne, no nie? Do tego, żeby osiągnąć swoje takie cele, które nie wiążą się stricte ze studiami. No bo co się wiąże stricte ze studiami? Medycyna, prawo, faktycznie jakieś takie inżynieryjne różne dziedziny, niektóre po prostu, no żeby być architektem, to studia trzeba by było skończyć,
no tak,
tak? Ale nie wiem, chcąc założyć markę, wymyślając jakąś technologię, chcąc śpiewać, chcąc być aktorem, chociaż wiem, że aktorzy tutaj często mają kompleks, jak nie są w szkole aktorskiej, prawda?
Tak, tak, tak.
To wydaje mi się, że ważniejsze jest to, że faktycznie ma się tą inicjatywę i tą dyscyplinę i determinację do tego, żeby coś robić, a niekoniecznie iść według takiego społecznie ustanowionego planu.
No tak, i tak jak właśnie mówiłam, że w Polsce mam wrażenie, że no niestety ci starsi ludzie mówią, że powinno się iść na studia, no bo jak to nie możesz mieć papierku? A tu trochę bardziej chodzi o to, żeby się samemu rozwijać i żeby mieć trochę też pomysł na siebie.
Dokładnie.
Albo właśnie taką pasję, która jest no takim też pomysłem.
Dokładnie. I wiesz, jakby do czego zmierzam, to to, że ludzie dosłownie piszą do mnie, cześć Su, bo ja teraz będę pisał maturę, albo kończył liceum, albo jestem na studiach i mi się nie podoba. Czy uważasz, że powinienem rzucić? Znaczy, akurat mówię tutaj w męskiej wersji, bo to bardzo często właśnie też chłopacy piszą o dziwo i pytają o tą radę. No generalnie wiecie, nikomu nie powiem, nie? Czy masz rzucić studia, czy no nie, tak. To nie będzie na moich barkach spoczywać. Ale wydaje mi się, że to każdy musi dla siebie poczuć tak, jak ty to właśnie poczułaś i...
Chyba też uwierzyć, co nie? W tą drugą...
Dokładnie, bo brzmi jakbyś ty bardzo dobrze wyważyła te swoje opcje na zasadzie, no okej, chcę tego konkretnie, chcę śpiewać, chcę występować, chcę być tym artystą scenicznym. Czy tak naprawdę kończąc szkołę mam gwarancję, że to się wydarzy? Nie, no, no nie. Mogłabyś mieć jakiegoś skilla w tej faktycznie, wiesz, w realizacji dźwięku.
No tak, ale z drugiej ale strony, no nie.
Nie do końca ty chcesz ten dźwięk realizować, tego chcesz tworzyć.
Tak, dokładnie, chcę być po tej drugiej stronie. Chciałam zobaczyć, jak to wyglądało z tej pierwszej, ale no jednak ta druga jest ciekawsza.
To nie jest tak, że nie widzisz też do końca.
Tak,
nie?
Więc tak.
Zresztą tak jak dzisiaj, po raz kolejny zaznaczę. Przed nagraniem się wydarzyło, także chciałam to tylko tak troszeczkę rozwinąć, bo to jest taka wieczna debata, czy powinno się iść na studia, czy nie. Generalnie uważam, że tak, że spoko, ale każdy po prostu musi wiedzieć dla siebie i właśnie fajnie też móc rozmawiać o tym tak otwarcie, bo to po prostu nie są łatwe decyzje. No dobra, czyli tak, YouTube. Co mamy dotychczas, nie? Bo w ogóle chciałabym ci tylko powiedzieć, że nagrywamy już 30 minut.
O, matka.
Czas strasznie szybko leci, jak to zwykle u mnie w programie bywa. Czyli tak, 2011 zaczęłaś YouTube'a, zaczęłaś wrzucać covery. A propos tego w ogóle też mam takie przemyślenie, bo tak jak wspomniałam, też mnie to kiedyś super interesowało, tylko nie miałam takich jaj jak ty. I bardzo obserwowałam to, co się działo w Stanach, bo było takie całe pokolenie, nazwałabym pobiberowe, bo oczywiście przed nim też już ludzie stawali się sławni z coverów, ale on nagle był taką mega gwiazdą, tak? I po nim ludzie zobaczyli, opatrzcie, Bieberowi się udało, no to kurczę, my też możemy. I faktycznie było takie całe pokolenie tych amerykańskich youtuberów, którzy się wybili na tym. I ja miałam takie wyobrażenie, i tu myślę, że właśnie będziesz mogła nam troszeczkę więcej, mam nadzieję, że będziesz mogła nam troszeczkę więcej opowiedzieć. Miałam takie wyobrażenie, że okej, jestem nieznana, mam talent, mam pasję, nagrywam, wstawiam na YouTube'a, wstawiam na tyle regularnie i dobrze, że zaczyna mi gdzieś tam rosnąć ten following. I pewnego dnia jakiś executive z wytwórni płytowej widzi mój filmik i mówi: wow, ona jest dobra, zaprośmy ją na przesłuchanie. Po czym śpiewam na żywo przy jakimś fortepianie w studio i wszyscy mówią: wow, super, zaproponujemy ci kontrakt. Po czym podpisuję kontrakt. Jestem piękna, sławna, bogata i utalentowana i moja kariera jest wielka. Czy tak to wygląda?
Ja tak myślałam, że tak to wygląda, to ale nie.
Myślał. Dobrze to opisałam?
Dobrze to opisałaś. No, każdy tak myśli i stąd też pewnie się biorą takie rzeczy, że to nie jest praca, tak? Tylko to jest sama przyjemność, że gdybym ja miał taką pracę, to w sumie mógłbym żyć i żyć. Ale tak naprawdę to jest tak, że no widzimy schodki, które tam się pojawiają, że jak jest kontrakt, to nagle jest taki zapis, że na przykład jak chcesz zrezygnować, to piosenki, które ty napisałeś, musisz oddać. Że na przykład musisz podzielić się swoją wypłatą jakby, że ludzie na tobie zarabiają i stajesz się takim trochę produktem. I w pewnym momencie zdajesz sobie z tego sprawę, bo to na początku jest bardzo fajne, że możesz robić to, co lubisz, ale w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że że to nie tak miało wyglądać, że trochę jesteś taką rzeczą bardziej niż człowiekiem.
Bardzo ciekawy temat zaczęłaś, ale jeszcze mam jedno pytanie, ponieważ chcąc tworzyć muzykę, chcąc występować, uważasz, że to jest właśnie niezbędne, żeby dostać się do tej wytwórni, żeby mieć ten kontrakt i czy to jest takim właśnie celem każdego początkującego muzyka?
Kiedyś może tak, ale teraz patrząc na YouTube, no to można bez wytwórni. Ja aktualnie mam jakby takie rozeznanie, bo byłam i w wytwórni i jestem teraz sama. I to jest tak, że ja zrezygnowałam z tej wytwórni, dlatego że poczułam, że jest mi coś odbierane. Nie, że pieniądze, że coś, tylko po prostu, że cząstka mnie jest odbierana, że ktoś jakby decyduje o tym, jak mam wyglądać, co mam robić, co mam powiedzieć, dlaczego? Dlaczego nie mogę być sobą?
I wyprzedziłaś moje pytanie, bo chciałam zapytać, ty jako osoba po 34 minutach nagrywania widzę bardzo taka czująca potrzebę ekspresji siebie i chcąca być bardzo taka jak jest to słowo, true to yourself.
Trochę tak w zgodzie ze sobą, co nie?
Dziękuję. Trwałoby to jeszcze pewnie, wiesz, 3 minuty, bo się coś ładuje. Jak właśnie to, jak to się godzi z tobą, no nie? Takie właśnie bycie tym produktem, jak to nazwałaś, no bo to nie musi być czymś złym i trzeba sobie zdać sprawę z tego, że kurczę, nawet będąc influencerem na Instagramie wrzucającym zdjęcia, jest się produktem, tak? Sprzedaje się pewne rzeczy, przyjmuje się pewien wizerunek, aczkolwiek patrząc właśnie też na to, jak się pewne te takie dziedziny show biznesu rozwijają, wydaje mi się, że muzyka, pomimo tego, że gdzieś tam zawsze idzie bardzo szybko i wyznacza trendy, to w samej takiej swojej administracyjnej strukturze nadal jest bardzo zawiła, bardzo kompleksowa, bardzo tradycyjna.
Chciałam się odnieść do tego właśnie, że ty powiedziałaś o... Czekaj, bo strasznie było złożone to pytanie i muszę też przebuforować.
Klasycznie, przepraszam.
Ale chodzi mi o to, że faktycznie na Instagramie jest się trochę taką marką, że sprzedajesz swój wizerunek i na przykład zgłasza się do ciebie jakaś inna marka i chce sprzedać swój produkt, wykorzystując jakby ten twój wizerunek, oczywiście płacąc ci za to. I w pewnym momencie uświadamiasz sobie, że ty nie chcesz robić czegoś, bo pieniądze, tylko chcesz to faktycznie robić szczerze. I ja nie potrafię po prostu, mam jakiś produkt, który ktoś mi wciska i nie potrafię powiedzieć, że to jest dobre, dlatego ja po prostu to odrzucam od razu i moi fani faktycznie wiedzą, że jeśli coś polecam, to jest to zgodne ze mną, bo nie potrafię kłamać. I raz też w sumie człowiek się uczy na błędach i raz faktycznie zrobiłam taką kampanię, która jak robiłam pierwsze zdjęcie, to sobie zdałam sprawę, że co ja w ogóle robię? Dlaczego to robię? Przecież to niby miało być fajne, a okazało się, że nie jest fajne. I no i to było czuć po prostu. Ja to czułam. Nie wiem, czy czuli to ludzie, ale jeśli ja to czuję, no to ja uważam, że ja kłamię i ja nie chcę tak.
To jest esencją bycia influencerem z takiego, wiesz, z takiego rdzenia, od którego to nawet dziesiątki lat temu wyszło, jak jeszcze influencerzy bez social mediów, bez internetu, bez cyfrowego świata byli nazywani tastemakerami, tak? To są osoby, które mają, powiedzmy, dobry gust, za którym naturalnie, który jest polaryzujący, za którym idą ludzie, tak? I oczywiście pomijając różne już teraz narzędzia, które pomagają zwiększać ten zasięg, to faktycznie uważam, że dobry influencer to taki, który jest po prostu szczery, który gdzieś tam budzi to zaufanie i ma grono odbiorców, którzy wiedzą, że on nie kłamie, no bo to jest kłamstwo, tak? Ale ja chyba wiem, w czym się mogłeś zgubić w moim pytaniu, bo ja właśnie pytałam. Już wszystko wiesz. Ja przepraszam, ja mam też tendencję, wiesz, żeby po prostu
ja też
słowotok, tak, lawina myśli, tak. Więc ja chciałam wiedzieć właśnie stricte a propos muzyki, no bo to jest twoim zawodem, tak? Są osoby, które faktycznie mogą chcieć dostać się do tej wytwórni i w zasadzie tutaj trochę poboczne znów pytanie. Co według ciebie, jak najlepiej zwrócić na siebie uwagę tych wytwórni, jak się z nimi skontaktować, no bo tak na dobrą sprawę, jeżeli ktoś w ogóle się interesuje, to chyba każdy wie, że wysłanie demo czy napisanie maila niczego nie daje. To nie jest tak jak z agencjami,
wiesz, można próbować.
No jasne. No.
Ale no, zazwyczaj oni nie odczytują tych maili i mają straszny bałagan. I takim chyba najlepszym wyjściem, jeśli chodzi o wytwórnię, żeby teraz się dostać, no to musi być albo mocny internet, tylko czy chcesz oddawać coś, co już sam zbudowałeś? Albo program muzyczny, który ma już gotową umowę i która no nie jest jakaś super fajna.
Okej. I teraz właśnie wracając do sedna mojego pytania, to jak z tobą, bo powiedziałeś, że byłaś w wytwórni i teraz jesteś bez, jak z tobą właśnie godziło się lub raczej nie godziło to bycie produktem wystawianym przez wytwórnię? Że tak to trochę brzydko nazwałam.
Znaczy wiem, o co ci chodzi. To było tak, że dostałam propozycję właśnie od wytwórni, od takiej no w sumie jednej z większych wytwórni, bo funkcjonuje ona na całym świecie. I było tak, że długo negocjowaliśmy umowę, bo gdzieś tam ten internet już był i jakby no wszystko grało. I trzeba pamiętać o tym, że jednak wytwórnia też musi zarobić z tego wszystkiego, że ona daje ci, ale musi zarobić. I to jest też tak, że to nie jest tak, że to wszystko dostaniesz od tej wytwórni, tylko to ty musisz o to zabiegać. I teraz pewnie się już pogubiłam w tym, co chciałam powiedzieć, bo ty zadałaś zupełnie inne pytanie, ale chciałam jakby zacząć, więc ty powiedziałaś o tym produkcie.
Generalnie mi chodzi o to, jak właśnie zostać takim, pozostać zgodnym ze sobą, mając też, no bo ja nie wiem, jak wygląda współpraca z wytwórnią, ale wyobrażam sobie, że to jest naprawdę sztab ludzi, który pracuje tak naprawdę na jednego artystę, tak? Więc masa osób, która nagle wchodzi ci na głowę.
No fajnie jest faktycznie, jeśli możesz decydować, że coś ci się nie podoba. Jak piszecie scenariusz do teledysku, to, no to mówisz, że no nie, nie tak to sobie wyobrażałam. I wytwórnia jest, ma coś takiego, że ona wie już mniej więcej, co się sprzeda, a co nie. Jeśli ty chcesz robić zupełnie inną muzykę i oni ci powiedzą, że no to nie pójdzie, no to, to dlaczego mają ci pomagać, skoro nie zarobią z tego pieniędzy? A może na przykład to, co robisz, to jest coś oryginalnego, co właśnie by się spodobało, tylko że oni w to nie wierzą. I tutaj, tutaj już jakby jest to trudne. Trudne jest... No albo decydujesz się na to, żeby faktycznie być w radiu i tak dalej, albo decydujesz się zabrać swoją grupę odbiorców, która polubi cię takim, jakim jesteś.
Bo czekamy teraz na twoją debiutancką płytę, prawda? Kiedy wyjdzie?
Będzie, no jest taki plan, żeby była w listopadzie. Te w ogóle daty się cały czas zmieniają, ale no mówię ci, że po prostu bycie w wytwórni jest trochę odciążające, aczkolwiek też są zawsze problemy jak wszędzie. Ale tutaj faktycznie no wszystko jest totalnie na gdzieś tam takich, takiej mojej głowie. Oczywiście pomagają mi ludzie, ale to jakby no ja decyduję o wszystkim i spinam to. Więc
baląc się
to
spać, jest, musisz wiedzieć, co jest zrobione, a co nie.
To jest ciężkie. I daty się mieszają, ale no tak już myślę, że finalnie to listopad. Tak totalnie finalnie. Okay. Już nie chcę żadnych zmian.
A jakbyś opisała ten cały proces w ogóle powstawania tych piosenek, tej płyty i... No bo jedną rzeczą jest tak naprawdę napisanie piosenki, nawet skomponowanie, jeżeli wiesz, masz do tego talent, no to możesz usiąść teoretycznie na iPhone'a, to nagle się nic nigdy z tym nie zrobić, tak? To jest, to może być relatywnie proste, nie musi, ale zrobienie z tego faktycznego produktu, które potem idzie gdzieś do ludzi i jest sprzedawane, to już jest proces, prawda?
Tak.
Czy... Tak to sobie właśnie zawsze wyobrażałaś? To wszystko to jest takim spełnieniem twoich marzeń?
Tak, ja sobie tak to wyobrażałam, dlatego że po prostu pojechałam do studia, dogadywałam się super z producentem i to było tak, że nie komponowaliśmy razem, tylko ja po prostu konkretnie wiedziałam, co ja chcę, czego potrzebuję. I tak jak zazwyczaj moim jakby taką największą wadą jest po prostu moje nie wiem, które ciągle mi się towarzyszy. Tak tutaj wiedziałam, czego chcę, co mi się podoba, co mi się nie podoba. I byłam przeszczęśliwa, dlatego że przynosiłam piosenkę, którą sobie nagrałam, pianino sobie nagrałam, nagrałam sobie wokal, przynosiłam to i okej, robimy z tego utwór, gdzie już będą wszystkie instrumenty. Chcę to, to i to. I potem wchodzę do studia, nagrywam i gotowe.
Kurczę, ale fajnie.
Więc tutaj, tak jak sobie to wyobrażałam, tak było i po prostu nie mogę się doczekać w sumie już drugiej płyty.
A już się coś dzieje w tym kierunku?
Ja w sumie sobie cały czas tworzę, więc, więc w sumie można powiedzieć, że się dzieje.
Fajnie.
Na pewno mam pomysły na tytuł już drugiej płyty.
A jak się będzie nazywała pierwsza? Zdradzasz już czy nie?
Jeszcze nie, jeszcze nie. Okay. Ale jakby ten pomysł na nazwę tej płyty wiąże się z kolejną i jeszcze kolejną.
Ale fajnie.
Tak.
Okej, czyli mamy takie większe dzieło.
Tak, tak, tak.
Super. Kurczę, wiesz co, jakby tak fajnie się ciebie generalnie słucha, no nie? Tak fajnie.
O, wiem,
się...
co mogę jeszcze ci powiedzieć. Bo w sumie myślę, że to jest odpowiedź na pytanie, dlatego że jak idziesz do wytwórni, to w sumie każą ci zapominać o tym, o tych twoich początkach. A ja nie chcę tego zapominać.
Co to znaczy zapominać? Dlaczego?
Dlatego, że musisz być już gwiazdą, musisz się super ubierać, musisz jakby udawać, że nie masz pralki, musisz chodzić w innych rzeczach.
Czekaj, stój. To nie. To jest taki na maksa stereotyp filmowy. To jest taki na maksa filmowy stereotyp, który teraz powiedziałaś. No nie, że właśnie troszeczkę tak jak ja narysowałam, nakreśliłam to, że... YouTube, odkrywa cię ktoś i nagle wychodzisz ze studio sławna. Że tak to mniej więcej zawsze wyglądało. Czyli faktycznie dołączysz do wytwórni i oni teraz zachowuj się jak gwiazda.
Tak, teraz zachowuj się jak gwiazda. A mi właśnie to nie odpowiadało, no bo dlaczego mam zachowywać się jak gwiazda, jak przed chwilą śpiewałam jak mała dziewczynka, która czasami no, była pod dźwiękiem. Więc,
ale not cool.
No, dlaczego ja mam okłamywać kogoś? Dlaczego mam zapominać o całym tym procesie, który w sumie był spełnieniem marzeń? I ten proces jest najfajniejszy, co nie?
W sumie interesujące też jest to, że właśnie w odcinku, który wyszedł niedawno z Magdą Jagnicką, ona powiedziała a propos swojej działalności instagramowej też, że jakby na Instagramie teraz w ogóle panuje taki, wiesz, trend na skromność, ona to powiedziała. I wszyscy są tacy wdzięczni, tacy skromni, tacy w ogóle pokorni, no nie? I to, co teraz powiedziałaś, się tak naprawdę w ogóle z tym nie pokrywa, bo w ogóle masz wychodzić, nie mówię, że jakaś wredna baba, tylko po prostu, wiesz, masz wychodzić i... być taka w cudzysłowie większa niż faktycznie jesteś na ten dany moment i uważasz, że ten model jeszcze w ogóle się sprawdza w dzisiejszych czasach, gdzie tak naprawdę też jest, wiesz, ogromna transparentność. Tak wstajesz rano, nagrywasz story, no ludzie widzą, co jest z czym.
No na pewno ta naturalność jest fajna, ale ludzie faktycznie lubią, kiedy mogą zobaczyć taką ikonę stylu, kimś się zainspirować, jeśli chodzi o wygląd, o ubiór. No i gdzieś tam to mediami jest strasznie tak, nie wiem jak to powiedzieć, tak mocno media po prostu pokazują, jak ktoś się ubrał, że ktoś wygląda trochę inaczej, że trochę gorzej, ten lepiej. No i jednak bycie gwiazdą ludziom się zawsze kojarzy z kimś, kto wygląda idealnie. I ten Instagram trochę to przełamuje, ale z drugiej strony ludzie nadal lubią, kiedy ktoś wygląda jak gwiazda, no niestety.
Czy na pewno jest w tym coś uroczego, nie? Takiego tak. Uroczego, to nie to słowo, takiego, no ma to swój urok, urokliwego.
Tak.
Że faktycznie coś się wydaje takie poza zasięgiem i budzi wow.
Zainteresowanie, tak.
Tak, ale z drugiej strony ja zdecydowanie wolę taką autentyczność i właśnie...
Ja też, ja tak samo.
Bycie po prostu, no szczerym i pokazaniem się też bez makijażu tak. I powiedzeniem...
No ja aktualnie jestem bez makijażu, bo mnie zaskoczyłaś
serio?
Tym, że jest
ja,
wideo.
Znaczy, okej, ja jestem zdecydowanie bardziej pomalowana, ale myślałam, że masz podkład.
No, jakiś tam podkład, ale wiesz, to jest taki podkład, który ledwo co kryje, więc...
Masz mega ładną skórę w takim razie.
Dziękuję.
A jak w ogóle, kurczę, wiesz co, bo twój charakter tak naprawdę wydajesz się taka... zupełnym przeciwieństwem tego, czego ludzie by oczekiwali od kogoś sławnego, no nie? Jak
no
się odnajdujesz
właśnie,
w tej roli?
Właśnie, bo ludzie, jak byłam w Tańcu z Gwiazdami, to ludzie mówili, że ja tam nie pasuję, bo jestem za normalna.
To znaczy ludzie, że odbiorcy, widzowie?
Tak, w sensie tak. Były takie komentarze, że ja tam nie pasuję, bo jesteś za normalna, nie jesteś taką gwiazdą jak inni. No i dlaczego mam być taką gwiazdą, skoro ja jestem właśnie normalna i pokazuję, że chcę spełnić swoje marzenia i że spełniam te marzenia i że idę do programu, dlatego że zawsze chciałam tańczyć. Dlaczego mam nie popełniać błędów, skoro właśnie po to ten program jest?
A w ogóle możesz trochę więcej o tym programie opowiedzieć, bo akurat z Sandrą rozmawiałam jeszcze zanim ona dołączyła do Tańca z Gwiazdami, także okay. Nie załapałam się na to w ogóle. Nie oglądam sama za dużo telewizji, ale Taniec z Gwiazdami to jest taki program ikona, no nie?
I no tak,
to
tak,
się
on,
wydaje
on tyle trwa.
Taką przygodą.
No to jest ogromna przygoda i w sumie to zawsze tak miło to wspominam. Oprócz tego, że faktycznie polało się dużo złych słów na mój temat, w sensie na mój taniec i tak dalej, no bo ja po prostu chciałam tańczyć, ale nigdy nie miałam z tym styczności. I jak dostałam propozycję, żeby móc zatańczyć, no to to było takie, zapaliło mi się światełko, nigdy tego nie zrobisz. Przecież nie masz w ogóle jakby odwagi, żeby tak sama pójść sobie tańczyć. Więc ten program jest po to, żeby odsłonić wszystko, co masz. I żeby jakby stanąć tak na scenie totalnie bez ubrań i pokazać światu, jaką jesteś osobą. I to tak wzmacnia.
Kurczę, ja sobie, gdybym sobie miała wyobrazić siebie w takim programie, ja czuję już teraz tremę, nie? Jakby wydaje mi się, że to musi być tak stresujące, no bo niektóre osoby oczywiście mają do tego większą smykałkę, niektóre mniejszą. Uh-huh. Zapamiętanie tych układów w stosunkowo krótkim czasie, prawda? No, mam znajomych, którzy profesjonalnie tańczą i ja widzę, oni na to czasu poświęcają od dzieciństwa, uh-huh. Tak? I
tak.
Nagle zrobienie tego w kilka tygodni, a potem, nie wiem, jakby wy przed każdym programem mieliście tylko tydzień, żeby się czegoś nauczyć.
No, to nie jest nawet tydzień, bo to jest tak naprawdę... W piątek był live, który można było zobaczyć w telewizji, czyli to była taka namiastka tego wszystkiego. Mhm. W sobotę były nagrywki do nowego odcinka, czyli ten taki film, który jest przed samym występem. potem w niedzielę, znaczy już był też trochę treningu, ale to był taki początek wszystkiego. W niedzielę w sumie jeszcze pracowaliśmy nad choreografią, której jeszcze nie było. W poniedziałek, wtorek, środa mieliśmy na nałożenie choreografii, na jakby nauczenie się kroków, dostosowanie do muzyki, do tempa muzyki. A czwartek już trzeba było umieć tańczyć, dlatego że jechało się na próby do studia, gdzie operatorzy musieli zobaczyć, co dobrze wygląda, żeby ładnie pokazać, żeby pokazać wszystkie jakby nie wiem, czy tancerzy, którzy towarzyszą, czy jakieś rzeczy, które, nie wiem, łóżko, czy coś, co jest akurat hardcore podczas tańca. No hardcore. Hardcore. Ja wtedy pamiętam, że totalnie nie było życia, tylko był program i tylko to.
Nie, bo jakby ja sobie cały czas wyobrażam, jak wychodzisz na przykład piątek na taką scenę, co to w ogóle musi być za stres, no nie?
No tak.
Zresztą właśnie po Sandrze to też było widać, na przykład ona to sama potem udostępniała na story, że ona miała taką tremę przed tymi odcinkami, no bo kurczę, w ogóle to jest chyba jeden z najbardziej oglądających się programów w Polsce, prawda?
No tak, on trwa bardzo długo, no i też nie bez powodu. Ale faktycznie stres przed wystąpieniem jest tak ogromny, ale kiedy jesteś tam już na przykład w ćwierćfinale, to masz takie, kurczę, chcę tam być.
Czy po tym programie jeszcze jakoś inaczej, jak się zmieniła twoja kariera? Może po tym programie albo po jakichś innych projektach, które robiłaś, miałaś jeszcze takie gdzieś te takie schodki do góry, że tak powiem, taki wzrost mocny?
No faktycznie teraz znam tych ludzi, którzy gdzieś tam są bardziej w telewizji niż w internecie i w sumie zobaczyłam, jak to wygląda, że w sumie to nie ja sama nagrywam sobie ten filmik, tylko jest od tego bardzo dużo ludzi. I faktycznie pojawiały się jakieś inne projekty. Ktoś, kto oglądał ten program, zauważył to, jaka jestem i to jest zawsze takie mega wzmacniające. I był taki jeden odcinek, to chyba był setny w ogóle odcinek Tańca z Gwiazdami, akurat podczas tej naszej edycji. I przyszły gwiazdy, które wcześniej brały udział, no i też takie, które po prostu gdzieś tam chciały zobaczyć i tak dalej. I pamiętam, że oni rzucili mi najwięcej róż pod koniec występu, więc to było takie, że... No takie wzruszające, że to, że tu jestem i mimo tego, że nie jestem najlepsza, to znaczy, że może komuś dało to do myślenia, że nie każdy jest po prostu...
Mi w tym momencie na pewno.
Więc jakby chciałam pokazać, że można spełniać marzenia, że nawet jeśli nie jest się w czymś dobrym, to robi się postępy i w końcu dojdzie się do tego miejsca, gdzie się marzy być.
Absolutnie ci tego gratuluję. Po wszystkim, co zostało dotychczas powiedziane, na maksa to zasługujesz i bardzo szanuję twoje podejście, bardzo, bardzo mi to imponuje.
Dziękuję.
Nie wiem, czy... Kurczę, wydajesz się, wiesz, z takim spokojem, o co opowiadasz, i to jest naprawdę pięknie się tego słucha i sama nie wiem, czy wiesz, byłabym w stanie taki spokój zachowywać, mówiąc właśnie o tego typu rzeczach, ale i zastrzel mnie proszę, jeżeli, nie wiem, uważasz, że to pytanie jest głupie, nietrafne, jeżeli nie chcę o tym rozmawiać, ale to, co teraz mówimy, no jest ciężko, ale tak ogólnie bardzo, znaczy wzrostowo i tak jest, tak, ale jest tak, no jedna dobra rzecz kolejna. Co z takimi troszeczkę cięższymi momentami, bo wrzuciłaś już na początku taki, powiedziałaś, że wiesz, stres odbija się na zdrowiu, na śnie, na ogólnym samopoczuciu.
Tak.
I ten program mój tutaj jest znany z tego, że gdzieś tam właśnie, wiesz, chciałam rozmawiać w zasadzie zawsze o kulisach wszystkiego, co ludzie u mnie robią, ale wychodzi na to, że nigdy nie jest łatwo i ludzie bardzo chętnie dzielą się tymi swoimi trudnościami.
No tak, bo ludzie widzą zazwyczaj te dobre rzeczy, które się dzieją i zaczynają na przykład zazdrościć. A nie widzą tej gorszej strony, że to nie jest takie proste i na przykład tak jak mówiłam ci, że to jest wszystko związane ze stresem, nie chcę też mówić, żeby zaraz ktoś powiedział, że skoro się stresujesz, to nie powinieneś tego robić, ale
skoro się stresujesz, to tym bardziej powinnaś to
robić. Właśnie tak, skoro się stresujesz, to znaczy, że ci zależy i chcesz robić to jak najlepiej. I faktycznie ten stres się czasami odbija na zdrowiu, bo na przykład teraz mam taką, byłam nawet wczoraj u lekarza, bo ze stresu po prostu mam zdrętwione usta, które jakby nerw nie działa, tak? Więc biorę witaminy i tak dalej, więc ważne w tym wszystkim po prostu, żeby się nie zatracić i żeby też no, nie czuć takiej presji, że po prostu Okej, postresujesz się, ale niech to nie będzie czymś takim pierwszorzędnym, bo pierwszorzędne jest zawsze zdrowie. I...
Tak. Ale potrafisz w odpowiednim momencie zdiagnozować, kiedy ten stres staje się czymś zbyt wielkim i go faktycznie wyłączyć? Czy w jaki sposób może nauczona właśnie, nie wiem, też doświadczeniem nauczyłaś się w pewnym sensie tak dystansować i wyłączać?
Trochę się nauczyłam mówić sobie, że stresujesz się teraz, a za chwilę to będzie po prostu błahostka, więc, okay. Więc w sumie okej, postresuj się trochę, a potem przestań, bo nie ma sensu. Czasami jest tak, że no niestety zakładamy mniej niż może się wydarzyć. Tak po prostu z natury człowieka. Mm-hmm. I...
Okej. A jak, czy w ogóle na przykład rozgraniczasz Magdę tak prywatnie i masz takie jakby prywatne życie versus służbowe, no bo tak naprawdę twoja praca jest twoim życiem, no nie? I
no trochę tak, ale...
Widzisz takie rozgraniczenie w tym, czy nie?
Tak, myślę, że tak, że jest dużo takich rzeczy, których nie pokazuję, bo po prostu jest to czas, który spędzam czy z rodziną, czy z jakimiś bliskimi. I nawet nie chcę się po prostu wciągać tego telefonu i to nagrywać. Mm-hmm. Po prostu chcę się czuć tę dobrą energię od ludzi i to fajne, że tak to zostaje, że da się to rozgraniczyć.
A poza właśnie nawet pokazywaniem, bo ja na przykład sobie to w mojej głowie, wiesz, każdy inaczej ma sobie pewne rzeczy wyobrażone, nie? Ja sobie wyobrażam to w ten sposób, że pomimo tego, że ja naprawdę pracuję w sumie kilkanaście godzin dziennie i gdzieś tam to jest wszystko takie bardzo przeplecione, no bo sama sobie ustalam dzień pracy tak naprawdę i mam jakieś spotkania, ale jeżeli między spotkaniami, nie wiem, miałabym odebrać rzeczy z pralni, to mogłabym, wiesz, nie jestem uwiązana do biurka, że tak to nazwę. I moja praca jest moim życiem totalnie, wszystko co robię, ja na to nie patrzę na zasadzie, że moja praca, tylko właśnie, no wiesz, kolejna rzecz, którą dzisiaj muszę zrobić,
tak? No to ja mam podobnie,
ale okej, właśnie, no to dlatego właśnie, że z drugiej strony gdzieś tam czuję takie w mojej osobie takie rozgraniczenie, że takie kwestie właśnie czysto prywatne i czysto służbowe. I na przykład teraz mam w sumie coś takiego, że nie wiem, w moim życiu służbowym wszystko idzie dobrze, ale nie jest jakoś super rewelacyjnie według mnie, za to moje życie prywatne jest naprawdę spoko i to nie zawsze tak idzie w parze, dlatego pytałam, czy to rozgraniczasz, bo twoje jakby to, co robisz zawodowo, to jak się rozwijasz, to jest super intensywne i to jest super wielkie, no nie? I właśnie jaki to ma taki wpływ na tą Magdę prywatną, tą Magdę, która nie pracuje.
Właśnie to chyba nie ma jakiegoś wpływu, bo ja jak nawet nagrywam Instastory, to ja nie kłamię, że jest coś nie tak. Że po prostu jeśli jest nie tak prywatnie, no to mówię, że dajcie mi chwilę, że no muszę trochę odpocząć i będzie dobrze.
Jeżeli ale... nagrywamy 58 minut.
Kto tyle będzie słuchał, ale jak ktoś posłucha, to... To szacun.
Ja już właśnie też ostatnio mówiłam, że większość moich słuchaczy w ogóle słucha do końca. Mam mega dobrą retencję. Więc to jest świetne i dlatego bardzo, bardzo lubię te podcasty nagrywać. I wiesz, dla mnie to jest na ten moment trochę tak jak z tym twoim YouTube'em na początku, że robię to, bo czuję do tego jakąś pasję. Uważam, że wiesz, to jest super rozwojowe dla mnie, że wiesz, mogę porozmawiać z tyloma ciekawymi osobami. I no, mogłabym obejrzeć swoje Instastory, ale mogę też z tobą porozmawiać na żywo i to jest mój ogromny przywilej. Tym bardziej, jeżeli mogę się tym podzielić. Także cieszę się zawsze, jak mogę to, wiesz, robić i fajnie, że po prostu są ludzie, którzy też to chwytają.
No czad, ja w ogóle ci życzę, żebyś zawsze miała do tego takie podejście, że to jest ogromna pasja i że po prostu chcesz rozmawiać z ludźmi tak, także to się cieszy. Że jakbyś cieszysz, że to nie jest twoja praca, że to jest kolejne, co musisz, tylko właśnie, że... No, że się cieszę, że możesz to robić. To jest super.
Ja tobie także tego życzę.
Dziękuję bardzo.
Na maksa ci tego życzę, bo wszystko tak jak... Powiedziałam to zresztą chyba kilka razy w toku tego odcinku, także wszystko, co mówisz, brzmi naprawdę tak dobrze i mówisz o tym z ogromnym takim spokojem i wierzę, że ten spokój nie wynika z tego, że jesteś dobrze gdzieś tam trenowana medialnie, tak? Tylko faktycznie może się też dziać dużo intensywnych rzeczy, którymi się stresujesz, ale lubisz to, co robisz i tak, wierzysz w to i tak, to warunkuje tak. Ten spokój. Wydaje mi się, że akurat to mogliby ocenić też słuchacze, że jestem dużo spokojniejsza niż byłam w zeszłym roku. Po prostu jestem bardziej wychillowana, bardziej zrelaksowana. Rzeczy, które robię, są większe, ale ja się jakoś tak w środku uspokoiłam i to było dla mnie takim dużym, dużym przełomem. Także właśnie też rozmawiając z takimi osobami jak ty, które po prostu, wiesz, robią na tak ogromną skalę rzeczy, a właśnie miałam to samo spostrzeżenie do Agi Kurowskiej i miałam to samo spostrzeżenie do Ma Fashion, że od nich, tak jak samo jak od ciebie, był taki ogromny spokój. Takie po prostu, o kurczę, no w sumie to wszyscy zapierdalamy, ale spoko, nie? W ogóle chill. I to
no
jest
tak,
fajne.
Co ma się wydarzyć, to no. się po prostu wydarzy. I nawet jeśli się wydarzy, to trzeba to odbierać, że w sumie to jest taka nauka, że jeśli nawet się zdarzy coś złego, no to weź z tego złego coś, co może być dobrego. Tak?
Dlatego jak rozmawiam z takimi osobami, jakby to sobie myślę, dobra, w sumie skoro jakby to jest na taką skalę, a wy nadal jeszcze nie straciłyście głowy, to ja też się mogę uspokoić i jakoś wyjdzie, nie? A jak no będzie tak. trochę gorzej, to zrobię coś innego.
Tak, no dokładnie.
Zrobię to trochę inaczej, także kurczę... Nie wierzę w to, że nagrywamy godzinę, bo w sumie powinniśmy kończyć, no nie? Ale tak, nie wiem, jest jeszcze w sumie coś, co chciałabyś powiedzieć? Bo fajnie nawet zakończyłyśmy teraz.
Tak, no myślę, że spoko bardzo. Myślę, że jeśli tutaj ludzie dosłuchali do końca, no to mam nadzieję, że po prostu, wiesz, się tak uśmiechną i w sumie też odbiorą to do siebie, że oni też są w stanie robić wielkie rzeczy, na przykład mimo tego, że jeszcze, nie wiem, nie mają takich umiejętności czy coś, że po prostu da się, no. Trzeba uwierzyć.
Determinacja, jakaś systematyczność na pewno, bo z wszystkim można zacząć i to, co powiedziałaś, jest super trafne, bo kolejne rzeczy, które wiesz, wyciągam z wiadomości od słuchaczy, to to, że ktokolwiek nas teraz słucha, naprawdę jesteście ludźmi, którzy są super, super utalentowani, super zajarani pewnymi tematami i czasami właśnie brakuje tej odwagi lub takiego, wiesz, takiego przełącznika, że okej, ja też to mogę zrobić. O właśnie, w ogóle to jest wiesz, często takim problemem, że no okej, fajnie, że ktoś to zrobił, że Beyoncé to zrobiła, ale przecież też jest tylko człowiekiem, tak?
No,
trzeba zacząć i myślę, że ten odcinek jest taki super pozytywnie nastrajający, pokazujący, że wszystko potrzebuje trochę czasu, ale da się to zrobić. I za tą lekcję Tobie dziękuję.
Ja też dziękuję.
Czekamy na twoją debiutancką płytę, czekamy na twoją książkę, tak? Bo pamiętnik ma być książką?
Ma być takim e-bookiem.
E-bookiem,
W wersji e-book, ale tak, ale będzie tam właśnie dużo takich szczerych rzeczy, bo ja uwielbiam szczerość z ludźmi po prostu. Tak.
Bardzo się cieszę, że trafiłyśmy na siebie, bo to też w sumie przez wspólnych znajomych, także będę... Roberta,
tak,
dziękuję.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy Roberta, pozdrawiamy Michała. I no cóż... Do usłyszenia z Wami za tydzień. Magdo, dziękuję za Twój czas, który nie wiem, kiedy
dziękuję
zleciał.
Dziękuję bardzo.
I mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.
Na pewno. Do zobaczenia.
Pa, pa. Do usłyszenia.